Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa. W piątek jest 9:09, jak zawsze rozpoczynamy o tej porze komentarze. Moi goście, Jan Błaszkowski, Fakty TVN, witam. Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Doktor Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
I Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec.
Dzień dobry.
No to teraz, kochani, to co mężczyźni lubią od rana najbardziej, czyli kto, co i jak. Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się Euro we Francji. Francja gra z Rumunią na dobry początek i ja już, że tak powiem, przy pomocy Polska biało-czerwoni, tak, widzimy za szybą.
Wojtku, ale to jest bardzo dobrze, to co widzisz za szybą, bo powiedziałeś to, co mężczyźni lubią najbardziej, również wiele kobiet to lubi.
Dobrze, nie czujemy się w takim razie szowinistami, to co powiecie. Po pierwsze, rozumiem, że oglądacie, znaczy, że to jest wielkie wydarzenie na miesiąc, wszyscy tracą rozum i oglądają mecze.
Ja straciłem rozum do tego stopnia, że wczoraj po niezbyt długiej debacie ze szwagrem zdecydowaliśmy się wykupić pakiet za prawie 100 zł, no i obejrzymy dzięki temu wszystkie mecze.
Tak, to wielki biznes. Przede wszystkim gigantyczne rekordy tych mistrzostw Europy właściwie we wszystkim.
Tak, właśnie. Słuchałem dzisiaj od rana głównie reklamy telewizorów, na których można zobaczyć te mecze.
To 24 drużyny pierwszy raz, a już niewielu pamięta, że przed rokiem 80 to były 4 drużyny. Później 8, później chyba 16 i teraz pierwszy raz 24, 51 meczów. Ale to też się przekłada na kasę, bo pierwszy raz chyba UEFA ponad 300 milionów euro przeznacza na nagrody dla drużyn, a ta, która wygra, zgarnie 27. Więc pod każdym względem to są rekordy. No zobaczymy. Oczywiście dzisiaj faworytem jest Francja, ale nas interesuje przede wszystkim to, co nasi.
Znaczy ja już zdradziłem, że ja uważam, że dziś faworytem jest Francja, ale też uważam, że Francja jest moim faworytem, jeśli chodzi o całe mistrzostwa, także za chwilę was będę odpytywał, komu wróżycie ten największy sukces, a co wróżycie naszym.
No ja myślę, że jak zwykle z faworytami, no warto by przypomnieć, że 4 lata temu może nie byliśmy takim murowanym faworytem, ale z grupy mieliśmy wyjść i jak wiemy, skończyło się to raczej dosyć przykro i potężnym zawodem. No zobaczymy, Francuzi od jakiegoś czasu też mają ogromne kłopoty z takim spełnianiem oczekiwań. No niby Rumunia nie jest jakimś tam przeciwnikiem, że tak powiem, z najwyższej półki, ale presja, nie wiem, to wszystko, co też dzieje się we Francji, no może sprawić przykrą niespodziankę i też widzimy, że Hiszpania chyba już nie jest taka. Trudno wyznaczyć kogoś, kto by był takim murowanym, nie wiem, kandydatem do miejsca numer jeden. No aż boję się powiedzieć, że być może my, ale zobaczymy.
Janek Błaszkowski.
Wiem, że nic nie wiem. Wraz ze zbliżaniem się pierwszego meczu Polaków narasta we mnie nie nadzieja, ale niepokój. Chciałbym, żeby już było po meczu z Irlandią Północną, dlatego że wówczas chyba miałbym takie poczucie, że wiem, na czym stoję. To znaczy, potrafimy sobie wyobrazić, na co stać reprezentację polską Anno Domini 2016 czerwiec. Postawię taką szaloną tezę, że uważam, że jeśli wyjdziemy z grupy, to możemy grać o medale. Ale moim cichym faworytem jest Belgia. Ale i rzeczywiście wyobraziłbym sobie półfinał czy finał Belgia-Polska.
Ale rzeczywiście jest tak, że po tych dwóch ostatnich meczach z Holandią i Litwą to wiem, że nic nie wiem, jest bardzo zasadne, ponieważ obejrzeliśmy, przynajmniej ja tak na to patrzę, obejrzeliśmy trochę inną drużynę niż w eliminacjach, która no, powiela te wszystkie takie grzechy, można by rzec, poprzednich reprezentacji, czyli no, spóźnienie, niecelne podania, kiedy się szybko usiłuje zagrać, brak jakiejkolwiek, znaczy brak umiejętności mijania rywali. No to co ja już nie mówię o strzelaniu bramek, ponieważ fakt, że z Litwą oddaliśmy 2 celne strzały na bramkę, o czym świadczy. No i to rzeczywiście budzi taki niepokój przed tym spotkaniem z Irlandią.
To co mówi pan Jacek, jest prawdziwe. I warto dodać, że ta drużyna, którą widzieliśmy w dwóch ostatnich meczach sparingowych, nie przypominała w niczym drużyny, która grała w eliminacjach eliminacjach, prawda? Więc zacząłem się nawet zastanawiać, czy to możliwe, żeby oni zrobili tak specjalnie, żeby uśpić Irlandczyków, ale chyba niemożliwe. Futbol jest okrutny. To jest tytuł książki Michała Okońskiego z Tygodnika Powszechnego i jest to stwierdzenie bardzo prawdziwe niestety. To jest tak, że drużyna teoretycznie i praktycznie dużo słabsza może wygrać z mistrzem świata.
Co pokazali Polacy w meczu z Niemcami?
Na przykład. Jest to niemożliwe w koszykówce, jest to niemożliwe w piłce ręcznej, gdzie trzeba zdobyć masę punktów, żeby wygrać. I ta powtarzalność, to wytrenowanie w jednym kierunku, ono jest najważniejsze. A tutaj może być przypadek. Może być tak, że mistrz świata 3 razy strzeli w słupek, a Słabeusz zrobi jedną kontrę.
Chociażby mecz Gruzja-Hiszpania, który 127 drużyna wygrała z mistrzem Europy aktualnym.
I to jest paradoksalnie chyba zresztą coś, co sprawia, że futbol jest bardzo popularną dyscypliną, ten czynnik losowy. I jeśli sobie myślę o naszej drużynie, to po pierwsze, wydaje mi się, że Robert Lewandowski ma rację, mówiąc, że ta drużyna jest najsilniejsza od 8 lat. To jest najsilniejsza reprezentacja od 8 lat. Warto mieć świadomość, że ta drużyna, która zostanie mistrzem Europy. Moim zdaniem niekoniecznie Francja. Jak w Brazylii były Mistrzostwa Świata, mówiono, że Brazylia popłynęła i to w sposób haniebny dosyć.
Zdemolowana została przez Niemców.
Zdemolowana dosłownie. Tutaj Francja też chyba nie ma na tyle silnego składu. Mówisz, Janku, Belgia czarnym koniem. Bo tak, bo ona ma rewelacyjnie dobry skład. Natomiast... Ale młody, właśnie. Drużyna musi zagrać. Dla mnie czarnym koniem może być Anglia i bardzo na to liczę, bo to jest potężna liga, potężna piłka nożna, która od lat nie ma sukcesu. A co do naszych? Obawiam się, że jak będziemy rozmawiali w piątek za tydzień, po 2 meczach, po meczu z Irlandią i po meczu z Niemcami, nasi będą mieli zaledwie 1 punkt i będą mieli przed sobą mecz z Ukrainą o wszystko.
Ale to by oznaczało, że...
I tak wyszliśmy z błędnego koła.
Że w dalszym ciągu nie wygramy na Euro żadnego meczu, bo przypominam, że do tej pory Polacy w kolejnych swoich startach na Euro...
Tylko remisowali i przegrywali.
No, zobaczymy. Wierzę, że jednak będzie inaczej.
Ja chętnie zapłacę pieniądze, żeby się okazało, że się myliłem, tak? ale mogę się niestety nie mylić.
Jeszcze nie kończymy tego tematu.
I będzie mecz z Ukrainą, być może ten pierwszy. Powiem tak, turnieje mają swoje prawa. Drużyna, która idzie przez cały turniej słabo, tak jak Argentyna w ostatnich Mistrzostwach Świata, weszła do finału i o mały włos zdobyłaby Mistrzostwo Świata. Nasi mogą z grupy nie wyjść, bo to jest silna grupa i nie powinniśmy się specjalnie nakręcać, ale jeśli wyjdą, i jeśli ta drużyna zacznie rosnąć w trakcie turnieju, to mogą sprawić naprawdę niespodziankę.
No dobrze, no za chwilę jeszcze wracamy do piłki nożnej, po chwili przerwę. A my wracamy do naszych komentarzy. Jacek Rybicki, Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski, Roman Daszczyński. Rozmawiamy, jak to mężczyźni, w piątek przed mistrzostwami rano, czyli o piłce nożnej. Mieliśmy już pierwsze wróżenie z fusów. Doktor Piekarski poza protokołem powiedział, że stawia na Niemcy.
No kiedyś było takie powiedzonko, że 16 drużyn gdzieś tam awansowało, a i tak wygrywają Niemcy. I coś w tym jest. Niemcy to jest taka drużyna, która nie schodzi poniżej pewnego poziomu. I jak sądzę, też Liga Niemiecka sprawiła, tak, że też wysyp talentów jest tam, które no, mogą zadecydować właśnie w takich małych, bym powiedział, klimatach, tak, o tym, że Niemcy być może nie porywająco, ale zawsze się mówi, że to nie są jakby artyści, to są rzemieślnicy, którzy rzeczywiście osiągają takie wyniki od lat, które ich cały czas sytuują na tej górnej półce.
No tak, ale tutaj chcę spytać,
że takie rzeczy... ciężko gra, my mamy kompleks.
Takie ważne, czyli na przykład to, czy gracze, którzy są w tej chwili tymi najbardziej cenionymi, czyli gracze, którzy odgrywają ważną rolę w swoich klubach, ale którzy w nogach mają często 60 meczy w tym ostatnim sezonie. Czy oni odegrają ważną rolę, czy pojawią się nowe gwiazdy? Czy w tych mistrzostwach właśnie ci, którzy będą grali na przykład z Mistrzostw Świata 2 lata temu, tak jak Niemcy. Pytanie, czy to będzie drużyna, która będzie właśnie bazowała na tych Mistrzach Świata i takich mniej pojechało niż sądzono, prawda? Ale na boisku może się znaleźć ich jeszcze bardzo dużo. Pytanie, czy to jest właśnie jakieś panaceum na sukces w tego typu imprezie, grać drużyną, która na przykład 2 lata temu odniosła wielki sukces.
Znaczy, zawsze ciężko się broni wcześniej uzyskanych laurów.
I... No chyba, że się jest Hiszpanami.
No właśnie, ale Hiszpanie w tym roku już tak dobrze nie rokują. Także wydaje się, że jest jakiś zmierzch pokolenia hiszpańskiego, które osiągnęło bardzo wiele. I jak zwykle Niemcy znowuż będą w grze. Oczywiście tu, co Roman mówił, że Belgowie, no to jest taki cichy tam jakiś, a nie, to Jan mówił,
ja
że
Anglia.
Że Anglia. No Anglia jest już tak spragniona od 1966 roku, właściwie poza tym sukcesem wtedy na Mistrzostwa Świata, nic szczególnego nie osiągnęła i w tym sensie no też ma poczucie, że ileś pokoleń piłkarzy, którzy tak wspaniale rokowali, no gdzieś tam się rozpłynęło we mgle.
Doszło do tego, że już prawie nikt na Anglię nie liczy, może no, poza częścią angielskich kibiców.
Znaczy, dzisiaj futbol to jest gigantyczny przemysł i rzeczywiście ci czołowi zawodnicy, oni mają w nogach tak ciężki sezon, że może być bardzo różnie, a Mistrzostwo Europy, może nie w ostatnich 2 turach, no bo zwycięzcami byli Hiszpanie, ale Mistrzostwa Europy przynosiły przeróżne, często bardzo zaskakujące rozwiązania, przypomnę choćby Grecy.
W 2004.
Tak, z Portugalią, czy Duńczycy.
Powołani za Jugosławię.
Więc ja spodziewam się tutaj przeróżnych możliwości, a widziałem niedawno taką symulację, podobno bardzo naukową i komputerową, i z tej symulacji wynikało, że Polacy zajmą 3. miejsce w grupie, w której wygrają Niemcy, 2. Ukraina, i że spotkamy się w 1/8 z Francją i to będzie nasz ostatni mecz na mistrzostwach. No, zobaczymy.
Dla mnie zaskakujące jest to analizowanie stosunku zmęczenia sezonem do ewentualnej formy wydolności podczas Euro. Dlatego, że ten problem dotyczy wszystkich drużyn, które mają wielkich piłkarzy grających w Realu, w Atletico, w Barcelonie, w Manchesterze United. Rozsypani są oni po reprezentacjach narodowych całej Europy. I gdyby pójść tym tokiem myślenia, to tak naprawdę żadna z czołowych reprezentacji nie powinna być w tej chwili wydolna, bo ma po 60 meczów.
No tak, ale to oznaczałoby, że faworytem tych mistrzostw jest na przykład właśnie taka Rumunia, czy na przykład Irlandia Północna, prawda?
Wydaje mi się, że dla zawodowców grających na tak wysokim poziomie i biorących tak ogromne pieniądze, oni biorą je między innymi za to, że potrafią zagrać 60 meczów w sezonie na wysokim poziomie i jeszcze dołożyć coś dla reprezentacji. Ja nie spodziewam się tym razem tak zaskakującego wyniku jak w 2004 i chyba to było w 92?
Drugim,
tak, czyli kazusu Danii, czy grającej ten taki cudowny antyfutbol Grecji. Wydaje mi się, że jednak wygra ktoś z faworytów. Paradoksalnie, jako wielki miłośnik Bundesligi, wyjątkowo tym razem nie stawiam na Niemców. Absolutnie przebudowani i do tego jeszcze zdziesiątkowani kontuzjami. Wypadło kilku zawodników absolutnie podstawowych dla tej już odbudowywanej po zwycięskim, czy budowanej na nowo po zwycięskim mundialu reprezentacji.
Czyli ja Francja,
Niemiec. Ja Belgia lub Hiszpania.
Belgia lub Hiszpania, Niemcy, doktor Piekarski.
No i na Chorwacji. Żeby było ciekawie.
Doktor Piekarski, rozumiemy. Jacek Rybicki?
A Niemcy chyba jednak.
Anglia?
Chyba rzeczywiście. Chyba Anglia. Myślę, że Janek co do Niemców ma rację. Ja Niemcom lubię kibicować, bo jestem fanem Bundesligi właśnie i powiedziałbym tak. Jest tam zawodnik, który był największym pechowcem ostatnich mistrzostw świata. Marco Reus. Kapitalny napastnik, który skręcił sobie po prostu staw skokowy tuż przed mistrzostwami i nie pojechał i tylko dlatego nie został mistrzem świata, więc może dla niego, bo on jest akurat w tej reprezentacji.
Czyli w Hiszpanów nie wierzymy.
Chyba nie. Zresztą nie wiem, czy na ostatnich mistrzostwach oni zasłużyli na to, co zrobili.
Reus był piłkarzem, który jednym podaniem lub jednym uderzeniem potrafił zmienić losy meczu.
I on nadal jest takim piłkarzem, więc
no zobaczymy
jeśli mieliby Niemcy wygrać, to ze względu na niego tak, chciałbym.
No zobaczymy, jak to się wszystko
czyli
potoczy.
Stara Borussia Dortmund, Götze, Reus.
No właśnie.
Reusa nie będzie znowu. Właśnie dlatego. Nie. Reus jest kontuzjowany.
Naprawdę?
Reus jest kontuzjowany. Wypadł 2 tygodnie temu ze składu.
To pech.
Zaraz, nie, to mówią pech. W serwisie już nie będzie o piłce nożnej. A my wracamy do komentarzy. Przypominam, Jan Błaszkowski, Roman Daszczyński, Krzysztof Piekarski, Jacek Rybicki są ze mną. No i teraz chciałbym wybronić swojego dobru tematów. Czy rzeczywiście zgadzacie się ze mną, że jakby to być to, co dzieje się w polskim parlamencie? Wczoraj mieliśmy przede wszystkim debatę nad trzema projektami dotyczącymi zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. To nie jest jakiś temat, który wymaga naszego komentarza. Mówiąc najkrócej, że nie jest to najważniejsze wydarzenie tego dnia.
Dla mnie to jest absolutnie kluczowy dzień dla ostatnich miesięcy polskiej polityki. Paradoksalnie i przewrotnie to powiem, ponieważ to jest moment, w którym protest KOD-u z ulicy przenosi się na salę sejmową za zgodą i wiedzą Komitetu Obrony Demokracji i odbiera protestującym na ulicach pewien mandat czy też prawo do manifestowania właśnie podczas demonstracji swojej niechęci wobec działań PiSu, ponieważ w tej chwili jako obywatelski projekt będzie on procedowany w Sejmie, czyli poddanie zostanie tej normalnej, demokratycznej, parlamentarnej obróbce. Co to oznacza? To oznacza, że w tej chwili krzyczenie na ulicach, że żyjemy w jakiejś putinowskiej dyktaturze, w sytuacji, gdy ten projekt obywatelski jest normalnie procedowany w Sejmie, traci nieco rację bytu. I z tego punktu
czyli
widzenia...
Czyli hasła Beato, podpisz Andrzeju, zaprzysiądz, to nie jest już w tej chwili to, co...
Nie, teraz, teraz rozgrywa się sprawa w Sejmie i zobaczcie, jak projekt obywatelski zmian w Trybunale Konstytucyjnym jest poddawany normalnym mechanizmom obróbki, nazwijmy to, w demokracji parlamentarnej. I jeśli projekt KOD-u nie przejdzie, albo przejdzie w takiej formie, która dla jego autorów z KOD-u będzie niesatysfakcjonująca, to nie będą mogli krzyczeć, że to czarne sotnie pisowskie z Kaczyńskim na czele dokonały zamachu na demokrację, tylko dlatego, że tak zadecydowała większość parlamentarna. I z tego punktu widzenia, demokratycznie wybrana większość parlamentarna. I z tego punktu widzenia, to co się wczoraj stało w Sejmie jest absolutnie kluczowe. Zauważmy też, że ani Nowoczesna, ani Platforma Obywatelska nie poparły ostatecznie projektu KOD-u. Wycofały się z tego poparcia, tłumacząc oczywiście, że to nie ma sensu, że po co popierać przegraną sprawę i tak dalej. Uważam, że dla rozgrywki pomiędzy KOD-em, Platformą a Nowoczesną, ten brak poparcia ze strony istniejących partii też był bardzo symptomatyczny.
Tak, tylko ja rozumiem, że to, co Wojtek powiedział, to raczej skłania się ku takiemu stwierdzeniu, że wczoraj obejrzeliśmy kolejny akt pewnego spektaklu teatralnego. Czyli, że z tej perspektywy strony po prostu okopią się na własnych pozycjach, zresztą z treści wypowiedzi.
Wydaje mi się, że one są okopane
tak,
i się z nich nie ruszają.
Z treści wystąpień i dyskusji wczoraj w parlamencie, no to bardzo, bardzo jasno wynika. Ja się obawiam sytuacji takiej, w której jeżeli projekt KOD-u będzie odrzucony, czy głęboko zmodyfikowany, no to oczywiście będzie rozdzieranie szat, że jest to niezgodne z demokracją, bo tylko ten projekt jest demokratyczny i realizuje pewne idee. I to samo zresztą dotyczy każdego z pozostałych projektów, każdej strony. Także dla mnie odpowiedzią będzie po prostu to, co dalej będzie się działo. Oczywiście jest wiele pytań, bo te projekty, większość z nich zakłada wybór sędziów Trybunału większością 2/3, prawda? Warto zadać pytanie, a co jeżeli tych 2/3
nie uzyska się
w czasie...
W niektórych projektach jest jakaś klauzula mówiąca na przykład, że przedłuża się kadencję tego, który w tej chwili jest.
Ale to jest bardzo ryzykowne, bo w ten sposób można przedłużyć w nieskończoność, a opozycja na przykład, tak, która może zablokować uzyskanie większości 2/3, może w ten sposób w nieskończoność wydłużyć kadencję takiego czy innego sędziego. Więc zobaczymy. Przyszłość pokaże, czy będzie rzeczywiście wola kompromisu. I to ja myślę, że jednak mimo wszystko ta wola kompromisu powinna być przede wszystkim, znaczy ja nie mówię oczywiście, że brak ze strony rządzących, ale przede wszystkim ze strony opozycji, bo mam takie wrażenie, że jest jednak w tym coś, że dla opozycji, szczególnie dla tej opozycji ulicznej, w gruncie rzeczy kompromis jest nieopłacalny, bo traci się paliwo do podsycania tego protestu.
No tak, ta cała historia z Trybunałem Konstytucyjnym chyba jest dowodem na to, że tak przynajmniej niektórzy komentatorzy polityczni twierdzą, że Jarosław Kaczyński jest dobry taktycznie, ale słaby strategicznie, że podejmuje czasem inicjatywy, nie do końca uwzględniając, co się w takim wymiarze długofalowym zdarzy. I widać tutaj, że PiS jednak traci na konflikcie, który sam wywołał. To jest przecież sprawa Trybunału Konstytucyjnego.
Znowu muszę zaprotestować.
Jednak ten kocioł został podgrzany.
Czerwcu 25.
Ale to już mówiliśmy o tym, że tamci ludzie, swoją drogą jest bardzo ciekawe, kto był odpowiedzialny w Platformie Obywatelskiej za tamten
skok na 3 mandaty.
Za próbę skoku na Trybunał Konstytucyjny. Myślę, że na pewno Ewa Kopacz i ówczesne kierownictwo.
Osoby, które chodzą w tej chwili w pierwszym szeregu.
Właśnie.
W szeregu manifestacji.
Na to, i proponowałbym, żeby media na to zwracały jednak uwagę, bo tamten faul dzisiaj owocuje faulami PiS. Co więcej, PiS czuje się z powodu tamtej sytuacji usprawiedliwione. To się będzie toczyło. Dla mnie jednak to, że PiS nie idzie na całość, że stara się utrzymać wrażenie nie tylko dla polskiego wyborcy, ale jednak też na zewnątrz, w Europie, że to jest ciągle kraj demokratyczny, to jest akurat dobry objaw. To się będzie toczyło, będzie miało jeszcze różne fazy. Dla mnie jest ciekawsze co innego. Otóż nie ma już żadnych wątpliwości, moim zdaniem, że PSL stał się po prostu przystawką dla PiS-u. To było w sumie do przewidzenia, bo ta partia ma jakby taki silną skłonność do utrzymywania się przy władzy.
Na powierzchni.
Bycie przystawką,
Bycie przystawką, pan profesor to lepiej zanalizuje, zwykle kończy się jakoś samobójstwem. Znaczy, bycie przystawką daje udziały we władzy.
Wszystkie połączone, inne partie tak kończą, tylko nie PSL.
Dlatego, że PSL nigdy przystawką tak naprawdę nie jest. PSL,
tak, ale...
PSL jest świetnie zorganizowaną polityczną grupą interesów, której celem i istotą istnienia jest zachowanie swojej autonomii. Ja myślę, że Kosiniak-Kamysz postawił na, nazwijmy to, zbliżenie z PiS-em, ponieważ jemu to się bardziej opłaca, dla partii to się bardziej opłaca i dla zachowania istoty tej partii, niż roztopienie się w kocie.
Ale autonomia PSL-u była możliwa wtedy, kiedy tak naprawdę konkurencja polityczna na wsi była stosunkowo rozproszona. Natomiast ostatnie wybory pokazały, że PSL przegrał wieś z Prawem i Sprawiedliwością. I to jest dla PSL-u jakby kluczowy moment, kluczowy sygnał, po którym właściwie jest droga w dół.
Też trzeba pamiętać, że jakby taki proces zmiękczania PSL-u od październikowych wyborów przebiega chyba dokładnie w myśl scenariusza, który PiS sobie założył. Nie mają wicemarszałka. No w cudzysłowie, tak? Rugi w agencjach związanych z szeroko rozumianą obsługą rolnictwa, handlem ziemią i tak dalej, dokonały rzezi wśród działaczy. I chyba Kosiniak-Kamysz stał się zakładnikiem, że jednak trzeba się jakoś dogadać. Stąd też taki proces, bym powiedział, takiego zbliżania się i wsłuchiwania w rację
PiS. No tak, ale czy oni są w stanie coś ocalić? Nie wiem, jakieś ochotnicze straże, czy coś
jest, że zostawimy to, co pozostało.
Ja myślę, że nie tyle, że on chce coś ocalić, ja myślę, że on chce się odróżnić. Ja myślę, że Kosiniak-Kamysz dobrze analizuje, że te tysiące ludzi maszerujące w marszach KOD-u to nie są wyborcy PSL-u. Więc nie ma sensu się do nich uśmiechać. Wyborcy PSL-u są w domach z różnych powodów. Różnie głosują, czasami na PSL, czasami na PiS, bo to są takie przepływy elektoratu i być może pokazują się na taką partię skłonną do rozmowy, kompromisu, przekalkulowali, że ugrają więcej, a być może wykroją z tego, nazwijmy to, przepraszam, tak trochę instrumentalnie naszych wyborców, z tego tortu elektoratu, wykroją coś, co pozwoli im zachować autonomię i istnienie do następnych wyborów.
No tak, ja chcę teraz pytać, czy na tym rynku politycznym istnieje szansa, że te projekty tak zwane kluczowe, które PiS jeszcze tak, nie tak dawno uznawał za najważniejsze, jednak znajdą jakieś pole. Przypomnę, że wczoraj Zarząd Regionu Solidarności przypominał o ustawie emerytalnej. Ona cały czas jest w takich konsultacjach.
Walne zebranie delegatów.
Właśnie, nawet. Pomiędzy pracodawcami, związkowcami a rządem. Tam jakieś uzgodnienia lub nieuzgodnienia trwały. No ale pytanie, czy to jest ustawa, która zgodnie z tymi obietnicami, które były przed wakacjami, może zostać, no mówiąc najkrócej, jakoś uchwalona?
Znaczy ustawa o wieku emerytalnym na pewno nie zostanie, o przywróceniu wieku emerytalnego na pewno nie zostanie uchwalona przed wakacjami. To jest niemożliwe. Jeżeli to i na to naciskamy, żeby była ona procedowana jesienią i weszła w życie od stycznia przyszłego roku. Natomiast tu jest oczywiście spór, dlatego że, jak powiedziałeś wczoraj, walne zebranie delegatów bardzo mocno postawiło tę sprawę i oczekuje nie tylko 65-60, ale także wzięcie pod uwagę owego okresu składkowego. To było w umowie Solidarności z wówczas kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. No i tu pewnie jakiś spór będzie trwał. Ja liczę, że na drodze dialogu będzie on rozwiązany.
Ale czy to jest tak, że to jest przypomnienie o tym podstawowym postulacie oznacza tyle, że te jakieś próby ulepienia jakiegoś kompromisu na przykład to już jest jakby nieaktualne i chcecie wrócić do tego integralnego projektu powrotu 60-65? Bo słyszałem na przykład o takich plotkach mówiących, że na przykład no może 66 dla mężczyzn, może 61, nie, 60, 2, 3 dla kobiet.
60-65 to jest klucz ja bardzo mocno chcę podkreślić, że przecież każdy z nas jest świadom, że okres tak zwanej aktywności zawodowej, okres życia w aktywności zawodowej musi się wydłużać. Natomiast problem jest jeden, żeby decyzja była tutaj dobrowolna, żeby to nie było narzucone, ponieważ nie wiem, czy panowie wiecie, że jedyna grupa, w której wzrosło bezrobocie w ostatnich 2 latach, to jest grupa osób najstarszych. Tylko w tej grupie wzrosło bezrobocie. Tak jest. Co to oznacza? To oznacza, że dla osób starszych nie ma pracy po prostu. Albo mało tego, że pracodawcy z jednej strony oczekują wydłużenia wieku, ale z drugiej strony chętnie niestety pozbywają się starszych pracowników.
Znaczy bardzo często pozbywają się, nim oni wkroczą w wiek ochronny.
Tak jest, nim wkroczą w wiek ochronny. Więc tutaj trzeba stworzyć, tak jak na przykład zrobili to Niemcy, przez lata pewien system. System na przykład tak zwanej wyznaczania ścieżki kariery zawodowej. Ale no to jest, jak rozumiem, temat też na odrębną debatę.
Słucham pana Jacka i trudno się z tym nie zgodzić. To koszty słabości ekonomicznej między innymi Polski zostały przerzucone na tych, którzy z różnych powodów nie mieszczą się na rynku pracy, bo to naprawdę to jest jedno i tempo pracy, drugie wejście nowych technologii, nie każdy sobie z tym radzi, bierze się młodych za bardzo tanie pieniądze i to ma poważne skutki społeczne. I zgoda. Co do zasady zgoda, tylko teraz sobie myślę, ogromne pieniądze poszły na 500+. Mówi się, że już z tytułu tylko tego programu budżet państwa może mieć za rok, za 2 lata najpóźniej poważne trudności. No a jeszcze dołożyć te koszty, no po prostu Polska jest na to za biedna i osobiście może zabrzmi to dziwnie, ale współczuję PiS-owi, bo wziął na siebie różnego rodzaju zobowiązania i teraz będzie musiał jednak te zobowiązania w jakiś sposób realizować, a myślę, że Solidarność będzie konsekwentna w dochodzeniu tego, co było przed wyborami potwierdzone przez PiS.
Ja myślę, że nie stałaby się gospodarcza katastrofa, gdyby przywrócono poprzedni wiek emerytalny. I tu odwołam się do słów jednego z największych krytyków tego pomysłu powrotu. Dzisiaj rano w jednej z komercyjnych stacji radiowych wystąpił ustępujący już powoli prezes Narodowego Banku Polski,
Belka.
Marek Belka, którego zapytano o to, która z tych, nazwijmy to takich socjalno-gospodarczych ustaw przygotowanych przez PiS, czyli wiek emerytalny, ustawa frankowa i tam jeszcze chyba jedna padła, miałaby długofalowe i najgorsze skutki gospodarcze, to powiedział, że akurat ustawa przywracająca wiek emerytalny nie demolowałaby, czy też nie tworzyłaby jakichś zagrożeń dla gospodarki. I mówi to krytyk akurat programu.
Wybitny ekonomista, oby miał rację.
Odwołując się do jakichś tam autorytetów, czego nie lubię. Ale chcę porozmawiać przez moment o arytmetyce sejmowej. I spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy rządowi PiS-u bez Solidarności uda się przeforsować ustawę o przywróceniu wieku emerytalnego w takiej formule, w jakiej chciałoby to zrobić Prawo i Sprawiedliwość. Do zimy tego roku wydawało się, że nie. Nasi słuchacze pewnie nie wiedzą, że większość sejmowa to jest w tej chwili chyba 236 mandatów, z czego 10 lub 9 należy do Solidarności. Jeden u Kukiza i 8 w PiS-ie. I strategia przewodniczącego Piotra Dudy polegała na tym, że tak naprawdę tymi 9 mandatami można zaszachować PiS i doprowadzić do sytuacji takiej, bez nas nie macie większości. Teraz w sytuacji wyrwania kilku osób przez Kornela Morawieckiego z Kukiz 15 oraz przy wyraźnych jakichś takich romansach z PSL-em, wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie przegłosować tę ustawę w takiej formie, w jakiej chce, nawet przy oporze tych 9 czy 10 posłów Solidarności.
Ale ja myślę, panie Janie, ja myślę, że to jest zbyt daleko idąca teoria, że tutaj ktoś chciał 9 czy 8 szablami.
A ja to słyszałem od samego Piotra Dudy. Na zamkniętym spotkaniu z sekcjami.
Moglibyśmy równie dobrze twierdzić, że 7 chyba szabel tak ma Gowin, ileś tam ma Ziobro i w ten sposób. Ja myślę nie, że akurat zresztą z podziwem na to patrzę, klubowi Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy udało się do tej pory zachować niezwykłą jedność w różnego typu głosowaniach i posłowie zdają sobie doskonale sprawę, że jakiekolwiek próby szantażu w tej chwili mogłyby skończyć się kompletnym rozjazdem w zasadzie wszystkiego. Natomiast ja myślę, że PiS-owi bardziej będzie zależało na innej kwestii, na kwestii jednak bycia wiarygodnym wobec elektoratu. PiS usiłuje zbudować swoją pozycję jakby w kontrze do poprzednich sprawujących władzę, choćby Platformy, jako ugrupowanie, które konsekwentnie realizuje swoje obietnice wyborcze i na tym buduje jakby swoją siłę.
No tak, ale
siłę.
To jest pytanie, czy one nie były jednak przesadzone, możliwości.
Tak? No właśnie. Jasne, ale ja chcę powiedzieć, że dlatego między innymi Solidarność mówi o tym, że należy jakby uszczelnić system składkowy. Jest wiele naprawdę dziur, którymi miliardy wypływają z potencjalnych składek ubezpieczeń.
Wiele też wskazuje na to, że, bo tu nie powiedzieliśmy, jest taka instytucja, która się nazywa ZUS. To ona będzie obsługiwała tych emerytów.
Albo Skarb Państwa bezpośrednio.
Otóż to. I teraz jakby takim też problemem towarzyszącym, na ile da się odrestaurować drugi filar?
I szerzej mówi się o jego ostatecznym demontażu.
No właśnie, o to chodzi. Także,
czy czasami w ogóle OFE nie zostanie?
ZUS w pewnym sensie przy zachowaniu tych jakby nowych standardów, tak, czyli 6-7 dla obu płci, ma szansę jeszcze przez parę lat dostawać prawdziwe składki przy oczywiście zatrudnieniu tych osób. I w tym sensie to mogłoby jakoś ratować, czy tam pozwolić spinać ten budżet ZUS-u. No jak wrócimy do tego, no to te wydatki no, gwałtownie, że tak powiem, wzrosną, bo cały przedział tam 5-6 lat ludzi no, zacznie pobierać te emerytury.
Także... Ale skąd wiemy, że oni wszyscy czekają, żeby na tą emeryturę odejść? Ja jeszcze raz podkreślam, rzecz polega na tym i elastyczność tego pomysłu polega na tym, żeby to była dobrowolna decyzja no, osób.
Ale
prawda?
Sam Jacek mówiłeś, że wpadają te grupy tuż przedemerytalne w jakiś wir, który je wyrzuca.
Dobrze, z dlatego, no. Dlatego trzeba tworzyć system zachęt, na przykład dla pracodawców, żeby oni utrzymywali te no, stanowiska.
Przy pewnej
pracy,
mizerii prawda? Demograficznej można założyć, że zaczną doceniać takich, bym powiedział, no wiekowo bardzo już...
No, są takie miejsca, gdzie zaczyna się dostrzegać ludzi. Tak. Do tej pory w miejscach, które były objęte jakby wyraźnie taką preferencją dla ludzi młodych, to handel na przykład... Mhm. Stał się takim miejscem, gdzie pojawili się na przykład ludzie znacznie starsi niż do tej pory, a to jakby zupełnie inna historia. Na koniec chcę was jeszcze spytać o Gdańsk, a właściwie o taki rodzaj promowania Gdańska, jeśli chodzi o turystykę. Ja powiem w ten sposób, nie narzekaliśmy na to, że Gdańsk jest jakoś mało atrakcyjny turystycznie, no ale pytanie, czego turyści oczekują? Czy mówiąc najkrócej, otrzymując jakąś całościową obsługę, zyskujemy jakby w ich oczach, mówiąc o Gdańsku? Robek Daszczyński.
Nie. Gdańsk stanowczo nie jest mało atrakcyjny turystycznie. To jest jedno z najbardziej lubianych miast w Polsce. Chętnie odwiedzane. I to odwiedzają Polacy w różnym wieku z najbardziej oddalonych regionów. I no teraz się pojawiła taka inicjatywa, co prawda nie nowa, bo karta turysty od kilku lat funkcjonowała, ale w tej tegorocznej odsłonie ta karta turysty jest szczególnie atrakcyjna. Ona jest skierowana zresztą nie tylko do przybyszów spoza Gdańska, ale i do samych gdańszczan. I rzeczywiście można w różnych wariantach, dobowym, trzydobowym, kupić taki... No, dostaje się to w formie takiej niepozornej karty, jaką się ma, nie wiem, tak jak karta mniej więcej, bilet miesięczny powiedzmy. No i dzięki tej karcie i opłacie oczywiście uiszczonej przy okazji ma się dostęp do wielu ciekawych usług turystycznych. To są przede wszystkim oczywiście tańsze wejściówki do muzeów, także restauracje w to wchodzą. I dobrze jest to pomyślane, ponieważ kupując taką kartę za 60 zł, można tak naprawdę nabyć usługi za 120. Tak to jest pomyślane mniej więcej.
Ja przypomnę, że takie karty funkcjonują w bardzo wielu miejscach w Europie. Ja pamiętam, że będąc w Paryżu kupiłem taką kartę, choć ona zawierała w sobie tak wiele ofert, że jej główny haczyk polegał na tym, że po prostu człowiek biegając po mieście nie był w stanie wykorzystać wszystkich walorów, które na tej karcie się znajdowały i w tym sensie był to rodzaj, jakby to powiedzieć, pogoni za szczęściem. No ale to jakby to powiedzieć pytanie, czy to jest powód, dla którego na przykład odwiedzamy to, a nie inne miasto?
Znaczy na pewno karta turysty jest rzeczą, mówiąc kolokwialnie, fajną i potrzebną. Pytanie, jak to ma być ułożone? Ja sobie wszedłem na stronę, chyba Wizyt Gdańsk jest taka strona i tam jest ta karta turysty. No i w pakiecie rodzinnym na pierwszym miejscu, jako największa, chyba jeżeli na pierwszym miejscu atrakcja gdańska, to jest manufaktura tworząca ręcznie słodycze bez pomocy maszyn. I wejście do tej manufaktury. Z całym szacunkiem oczywiście dla osób prowadzących tą
manufakturę. Jeśli ktoś jest manufakturę, to może.
To ja nie wiem, czy to jest największa atrakcja.
Próbowali to dentyści.
Nie, no, atrakcji jest mnóstwo. Trzeba powiedzieć, że gdańska organizacja turystyczna bardzo dobrze się spisała. Co więcej, jako partner technologiczny, znaczy partnerem technologicznym nie została żadna zagraniczna firma, tylko firma trójmiejska założona przez
wszyscy zadowoleni.
Dwóch panów z Wejherowa, absolwentów gdańskich uczelni i naprawdę to wygląda dobrze. To mniej więcej...
No dobrze, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ostatnie dwa zdania. Janek?
tak czy owak Sopot jest letnią stolicą Polski.
Dobrze, że pan doktor mówił tutaj o Sopocie, ponieważ on się kojarzy z nocnym życiem. No a myślę, że istotą tej karty i sposobem na rozwiązanie tego problemu, o którym ty powiedziałeś, Wojtku, czyli tego, że ta oferta jest tak duża, że nie wiadomo, gdzie pobiec i co zobaczyć, to istotą tej karty jest zachęcenie turysty do tego, żeby został w Gdańsku dłużej niż jeden dzień i właśnie został na noc. Być może w Sopocie, a następnego dnia od poranku zaczął na nowo zwiedzanie, doświadczanie Gdańska. I ja tylko sobie życzę, żeby do Gdańska przyjeżdżał turysta nie parogodzinny, tylko parodniowy.
No myślę, że wszyscy sobie tego życzymy. Bardzo jeszcze raz wam dziękuję za przybycie do studia. Bardzo dziękuję za te piątkowe komentarze. Do usłyszenia.